Zmienować ten temat i chciałbym teraz przeczytać kilka wersetów z Bożego Słowa, które nam mówią o tym zagadnieniu. I jeszcze raz powtórzę to, że człowieka nurtują takie pytania, jak wyglądać będzie moja przyszłość, i człowiek chciałby dowiedzieć się coś o przyszłości. Jak zachować zdrowie i doczesne szczęścia? I to ja omawiam przez praktykowanie tych różnych zabobonów i jak już odbywa się to działanie, ta jedna z tych najgorszych dziedzin, o której możemy powiedzieć, to czarowanie, spirytyzm i tak dalej. Chciałbym taki tylko przykład powiedzieć o jednej niewieście, która regularnie chodziła do wróżki. I ta jest zawsze co pół roku, to znaczy na pół roku naprzód mówiła, co będzie. I pewnego razu, tak jak to co pół roku chodziła, poszła do tej wróżki, a ta jej coś tam mówi, a mówi, ja teraz widzę taką datę, nie, i widzę czarną zasłonę, ja pani nic już nie powiem. Chciałbym powiedzieć, że to był dzień nawrócenia tej niewiasty. I diabeł przeciwnik ma wiadomo, co się z kim dzieje, póki on jest jego własnością. Ale jeśli my jesteśmy własnością Pana, to dla niego jest zakryte. Jeśli my naprawdę jesteśmy własnością Pana, to chciałbym powiedzieć tak, jako takie pocieszenie dla każdego z nas, że szatan nie ma prawa, jeśli my mu nie damy oczywiście do tego miejsca. Dlatego my musimy być bardzo czujni, żebyśmy my nie uchybili tego, co nam Słowo Boże mówi, co nam Słowo Boże nakazuje. I chciałbym powiedzieć, że człowiek wierzący, szczerze wierzący, który przyjmuje Biblię jako jedyny autorytet w tej dziedzinie, to chciałbym powiedzieć, inaczej postępuje, aniżeli człowiek, który pyta się o rady psychologów, psychiatrów i kto wie jeszcze jakich ludzi wtajemniczonych. My mamy Słowo Boże. I chciałbym przeczytać wiele miejsc ze Słowa Bożego. Może ktoś powie, że to może jest niepotrzebne, ale ja przez te długie czytania, studiowanie tego problemu sobie takie notatki robiłem i ciągle jeszcze to uzupełniam, bo ciągle się czegoś nowego dowiaduję. Chciałbym powiedzieć, ciągle się uczę, ale Słowo Boże nie ma w sobie sprzeczności. Możemy coś źle zrozumieć, czasami trafimy na jakieś niewłaściwe tłumaczenie, ale Słowo Boże jest jedynym autorytetem. Chciałbym tylko na jedno powiedzieć, o jednym tylko powiedzieć, wytłumaczyć. Ja czytam ze starego tłumaczenia z Biblii Gdańskiej, chyba zauważyliście. I chciałbym powiedzieć, że robię to świadomie. Jakkolwiek ta Biblia już jest dosyć stara, ten język tutaj, który jest używany, nie jest językiem takim całkiem nowoczesnym. Ale ja zwracam uwagę na to, że w starym tłumaczeniu jest lepiej podana ta dziedzina, która dotyczy szczególnie tych spraw związanych z okultyzmem. Jeśli my popatrzymy do nowego tłumaczenia Biblii Warszawskiej, tam bardzo często zamiast widzący to jest ten, który widzi, to jest dar od Boga. W Nowym Testamencie wiemy, że to jest dar Ducha Świętego, a dar widzenia to jest widzieć tak, jak widzi to Bóg. A jeśli się używa zamiast dar widzącego, się mówi, że to jest już jasnowidz, to jest zupełnie coś innego. I u nas można zobaczyć szyldy jasnowidz albo w gazecie ogłoszenie jasnowidz i tak dalej świadczy swoje usługi. Ale to nie jest biblijne. To jest jeden z takich błędów, który jest w nowym tłumaczeniu. Nowe tłumaczenie to tłumaczyli profesorowie z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i znawcy języka hebrajskiego. Na pewno ludzie bardzo mądrzy, ale teolodzy nieodrodzeni i oni do tego inaczej podchodzą. I dlatego ja to jako uzupełnienie mówię, że ja czytam ze Starego Testamentu. I chciałbym teraz przeczytać wiele miejsc takich, jeśli ktoś chce, to może i to notować, bo tak jak już powiedziałem, tak umownie podzieliłem, tylko żeby tak trochę usystematyzować to zdobywanie wiadomości o przyszłości, zachowanie zdrowia, doczesnego szczęścia i świadome działanie celem osiągnięcia różnych środków. I może na początek przeczytam. Tak jak już mówiłem, naród izraelski wyszedł z domu niewoli z Egiptu i w międzyczasie oni mieli wiele różnych kontaktów z ludźmi, którzy czynili rzeczy niezgodne z Bożą wolą. To byli poganie, jakkolwiek w Egipcie byli ludzie bardzo wykształceni, astronomia i tak dalej stała na wysokim poziomie, czy budownictwo, ale oni służyli różnym bożkom i kapłani, którzy umieli na przykład obliczać czas zaćmienia słońca czy księżyca, oni to nawet wykorzystywali do własnych celów, żeby zmusić tam króla czy kogoś do ustąpienia, że poddania się im. My czytamy Słowo Boże i zaczniemy może od drugiej Księgi Mojżeszowej. Ja bym przeczytał z drugiej Księgi Mojżeszowej, 20 rozdział. To jest druga Księga Mojżeszowa, która nam mówi o tych nadanych prawach i jest powiedziane w 20 rozdziale, zaraz w tych wersetach, które przeczytamy, a więc 20 rozdział i od trzeciego do od drugiego wiersza. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie w górze i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. To jest po raz pierwszy napisany dekalog dla narodu izraelskiego po wyjściu z ziemi obiecanej. I w 22 rozdziale my czytamy 18 i 20 wiersz, takie słowa. Straszne słowa, ale tutaj są napisane. 22 rozdział, 18 wiersz i 20. Czarownicy żyć nie dopuścisz. Czarownicy żyć nie dopuścisz. I 20 wiersz. Kto by ofiarował Bogom oprócz samego Pana, wytracony będzie. Zakon Mojżeszowy był bardzo, no dla nas, myślimy w okresie Nowego Testamentu, ale będziemy jeszcze inne miejsca czytać. Jest powiedziane, czarownicy żyć nie dopuścisz, a dalej będziemy czytać, czarownicę ukamionujesz, a krew jej będzie na nią. A więc nie na tych, którzy ją zabili, ale to wylanie krwi, za to ona będzie ponosić winę. I my wiemy, kiedy, ja wybiegnę trochę do przodu, kiedy Saul został królem, on był tak gorliwy, że on wymordował wszystkie czarownice. My wiemy o tym, bo on był taki gorliwy, ale została jedna. I diabeł spowodował to, że została jedna. I kiedy Pan Bóg odrzucił Saula z powodu jego wielokrotnego nieposłuszeństwa, to on się pytał Pana, a Pan nie odpowiadał. I wtedy my czytamy w Księdze Samuelowej drugiej, czytamy o tym, że Saul nie wiedział, stał oko w oko z Filistynami I co teraz ze mną będzie? Urim, Turim, te kryształy, które były na pierśniku najwyższego kapłana, nie odpowiadały. On nie wiedział, co dalej będzie. I co on wtedy mówi? Poszukajcie mi kobiety, która by miała ducha wieszczego, żeby mi powiedziała. On zwraca się już nie do Boga, ale szuka czarownicy. Co jest ciekawe, ci, którzy byli jemu najbliżej, oni nie musieli rozpiesznąć się po całym państwie Izrael, żeby szukać tej czarownicy, ale wiedzieli, że tam jest taka jedna w Endor, prawda? I ona tam była. I diabeł, przeciwnik, bardzo często osiąga to, że zostanie jedna taka, która jest tym sidłem. I my wiemy, że ci, którzy byli odpowiedzialni za to, co tu jest napisane, czarownicy, żyć, nie dopuścić, to ci z najbliższego otoczenia dopuścili, że jedna tam sobie była. Prawda? Ciekawe, tu jest powiedziane niezgodnie z wolą Bożą, bo tu jest powiedziane czarownicy, żyć nie dopuścisz. I też tu jest powiedziane, kto by ofiarował Bogu, a więc bożką, oprócz samego Pana, będzie wytracony. Wytracenie polegało na tym, że taka osoba została ukamionowana, zabita. No niestety te rzeczy miały miejsce. Następne miejsce, które chciałbym przeczytać, to jest z trzeciej księgi Mojżeszowej, 17 rozdział. 17 rozdział i 7 wiersz. I nie będą ofiarować więcej ofiar swoich diabłu, z którymi cudzołożyli. Ta ustawa wieczna będzie im w narodzie ich. W psalmie 106, w 37 wierszu czytamy, że niestety to naród izraelski robił w czasie wędrówki na pustyni. Tam jest w tym psalm 106, mówi o tym, że takie rozdrażnienie miało miejsce, że nawet i Mojżesz się potknął, że nie postąpił tak, jak Pan powiedział, mów do tej skały, ale uderzył w tą skałę. I w tym samym psalmie jest napisane, że oni ofiarowali diabłom. W nowym tłumaczeniu jest napisane duchom polnym, ale jest powiedziane, to jest aktualne ofiarowanie diabłu. I teraz chciałbym przeczytać z trzeciego rozdziału, 18 wiersz, 18 rozdział i 20 pierwszy. Z nasienia Twego nie dopuszczaj ofiarować Molochowi, abyś nie splugawił imienia Boga Twego, Jam Pan. Z nasienia Twego nie dopuszczaj ofiarować Moloch. Kto to był Moloch? Moloch to był bożek filistyński. To była taka straszna postać wydrążona z kamienia. Głowę miał tak jak trochę człowiek, trochę niedźwiedź. Miał takie wyciągnięte kikuty dwa i ten posąg to było z kamienia wykute. W środku się rozpalało ogień i wtedy jak ten kamień się tak rozżarzył, to znaczy rozgrzał do takiego ciemno-wiśniowego żaru, to była ta najwyższa temperatura, jaką można było osiągnąć, żeby tą skałę nie rozsadziło, wtedy na te wyciągnięte kikuty tego bożka kładziono dziecko, żywe dziecko i ono się smażyło. Tak to składano ofiary Molochowi. Dzisiaj jest taka, kiedyś było takie za moich czasów powiedzenie, że jak był jakiś piec, który dużo węgla spalił, a nie grzał, to się mówi, że to jest Moloch, coś nienasyconego. Ale gdy czytamy historię narodu izraelskiego już po wejściu do ziemi obiecanej, to niestety wiemy, że Manases i nie tylko on, byli królowie, którzy ofiarowali swoich pierworodnych synów Molochowi. Tu jest napisane, że tego czynić nie wolno. I następny werset, który chciałbym przeczytać, to jest z 19 rozdziału, 26 wiersz i 31. Rozdział 19, trzeciej Księgi Mojżeszowej, 26 i 31 wiersz. Nie jedzcie nic z krwią, nie bawcie się wieszczbami ani czarami. I 31 wiersz mówi, Nie udawajcie się do czarowników, ani do wieszczków, ani od nich rady szukajcie, abyście się od nich nie splugawili, jam Pan Bóg wasz. A więc nie jedzcie nic krwią, nie bawcie się wieszczbami ani czarami, nie udawajcie się do czarowników, ani do wieszczków, ani od nich rady szukajcie, abyście się od nich nie splugawili, jam Pan. I tu czytamy zaraz w następnym rozdziale, 21 wiersz, czytamy tak. Potem Pan rzekł do Mojżesza, powiedz synom izraelskim, ktobykolwiek z synów izraelskich albo z przychodniów mieszkających w Izraelu ofiarował potomstwo swoje Molochowi, śmiercią niech umrze, lud ziemi niechaj go ukamionuje. Tutaj jest taki rozkaz, lud niechaj go ukamionuje. I w szóstym wierszu tego 20 rozdziału czytamy, człowiek, który by się udał do czarowników i do wieszczków, aby cudzołożąc idąc za nimi, postawię twarz swoją rozgniewaną przeciwko niemu i wytracę go z pośrodku ludu jego. A więc człowiek, który by się udał do czarowników i do wieszczków, aby cudzołożył idąc za nim. Co to znaczy cudzołożył? Łączył się z nimi, z tym, co jest nieczyste. Tu jest wyraźnie powiedziane, jaki wyrok ma spotkać tych, którzy by udali się do czarowników. I to jest nauka, którą Mojżesz przekazywał narodowi izraelskiemu w czasie wędrówki. Teraz chciałbym jeszcze przeczytać z piątej księgi Mojżeszowej. Tak jak już mówiłem, piąta księga to jest księga powtórzonego prawa izraelskiego i tu prawa mojżeszowego. Tu w czwartym rozdziale czytamy w szesnastym wierszu tak. Abyście się snać nie popsowali i nie czynili sobie rytego bałwana albo obrazu wszelkiego podobieństwa kształtu mężczyzny albo niewiasty. To jest z drugiej, to powtórzenie, nie czyń sobie żadnego obrazu. I 23 wiersz, 19 wiersz mówi, nie podnoś oczu swych ku niebu, żebyś widząc słońce i miesiąc i gwiazdy ze wszystkimi zastępami niebieskimi nie dał się uwieść, abyś się im kłaniał i służyłbyś im. Ponieważ je oddał Pan Bóg Twój na posługę wszystkim ludziom pod wszystkim niebem. Tu Pan mówi do narodu izraelskiego, nie podnoś oczu ku niebu, żebyś widząc słońce i księżyc i gwiazdy i wszystkie zastępy niebieskie, a więc cały gwiazdozbiór, że się temu nie wolno kłaniać. A my wiemy, że to jest ściśle związane też i z horoskopami, z tym odczytywaniem tych różnych spraw dotyczących przyszłości. A więc w czwartym rozdziale mamy bardzo wyraźnie o tym powiedziane. 19 jeszcze 23 wiersz mówi, strzeżcie, byście snać nie zapomnieli przymierza Pana Boga waszego, który uczynił z wami przymierze, a nie czynili sobie obrazu rytego na kształt jakiejkolwiek rzeczy, jakoś rozkazał Pan Bóg Twój, albowiem Pan Bóg Twój jest ogień trawiący, ogień zawisny. I to jest w piątej księdze Mojżeszowej, czwarty rozdział. I teraz chciałbym jeszcze przeczytać 13 rozdziału. Myśmy już to czytali. 13 rozdział, przepraszam. Piąta księga Mojżeszowa. Gdyby powstał między wami prorok albo sny miewający i ukazałby ci znak albo cud i stałby się znak albo cud, o którym ci powiedział, a rzekłby, pójdźmy za bogami obcymi, których Ty nie znasz, a służmy im. Nie usłuchasz słów proroka tego, ani tego, co sny miewa, gdyż was Bóg doświadcza. Pan Bóg wasz, aby Pan Bóg wasz wiedział, czy miłujecie Pana Boga waszego ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej. Pana Boga waszego naśladujcie i Jego się bójcie, przykazań Jego przestrzegajcie, głosu Jego słuchając, słuszcie Mu i przy Nim trwajcie. I teraz Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział. Jeśli by się znalazł między wami w którymkolwiek mieście, które Pan Bóg twój daje tobie, mąż albo niewiasta, który by się czego złego dopuścił przed oczyma Pana Boga twego, przestępując przymierze Jego, a poszedłby, służyłby obcym Bogom i kłaniałby się im, albo słońcu, albo miesiącowi, albo wszystkim zastępom niebieskim, czego mnie przykazał, a oznajmiono by to tobie, a usłyszawszy, wywiadywałby się pilnie o to, a byłoby to prawdą i rzeczą pewną, że się stała ta obrzydliwość w Izraelu, wtedy wywiedziesz onego męża albo oną niewiastę, którą uczynili tę złą rzecz, do bram twoich, męża onego albo niewiasty, i ukamionują je, a pomrą. Zauważmy, jakie tu są sankcje w zakonie mojżeszowym podane względem tych wszystkich, którzy by to czynili. Kłaniali się tym zastępom niebieskim. Należało ich wyprowadzić do bram miasta. W bramie miasta były te autorytety, które orzekały tak lub nie, i taka osoba została ukamionowana na śmierć. I teraz następne miejsce, które chciałbym przeczytać i które jest takim bardzo istotnym, to to, co jest napisane w tym następnym rozdziale 18. Tu jest napisane, gdy od 9 wiersza, ja już to czytałem, gdy wnijdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój daje tobie, nie ucz się czynić według obrzydliwości tych narodów. I tu jest powtórzone, żeby nie znalazł się taki, który by przewodził syna swego przez ogień. To jest to ofiarowanie Molochowi, to jest przewodzenie przez ogień. Albo wieszczek, guślar, wróżek i czarownik i czarnoksiężnik i ten, który ma sprawę ze złymi duchami i praktykarz wywiadujących się czegoś od umarłych, albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, który by to czynił. Bo dla tych obrzydliwości Pan Bóg twój wyrzuca te narody przed tobą. Doskonałym będziesz przed Panem Bogiem twoim. Albowiem narody, które ty opanujesz, wieszczków i guślarzy słuchają, ale tobie tego nie dopuszcza Pan Bóg twój. Tu jest podsumowanie tego, cośmy czytali, i wiadomo było, że w ziemi obiecanej, tam gdzie byli ci Filistynowie i Kananejczycy i tak dalej, ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć za te swoje praktyki, o których tu jest mowa, jest powiedziane, żeby się nie uczył czynić tego, co oni czynią, bo dla tych obrzydliwości, to, co jest Bogu obrzydliwością, tego nie wolno czynić, bo oni to czynili i dlatego ich wyrzuca Pan Bóg z tej ziemi. I tu jest wymienione guślarz, czarownik i wywiadujący się czegoś od umarłych. I chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze wiele takich miejsc Słowa Bożego, które nam o tym mówią. Jeszcze bym może przeczytał z Piątej Księgi Mojżeszowej, z 13 rozdziału. Tak bym tylko jeszcze przeczytał taki werset, który też jest bardzo, bardzo wymowny. 17 wiersz mówi tak, 13 rozdział. I nie zostanie w rękach Twoich nic z onych rzeczy przeklętych, aby się odwrócił Pan od gniewu popędliwości Twojej, a uczynił z Tobą miłosierdzie i zmiłował się nad Tobą, a rozmnożył Cię jako przysiąg ojcom Twoim. A więc nie zostanie w rękach Twoich nic z onych rzeczy przeklętych. Ja myślę, że znamy wszyscy tą historię Achana, gdy zdobywano Jerycho. My wiemy, że miasto Jerycho było bardzo obwarowane i tam oni po zdobyciu tego miasta, no 7 dni obchodzili, te mury padły, to my wiemy, że Achan ukradł płaszcz, pręt złoty i tak dalej, ukradł i ukrył to. A my czytamy, że zanim oni weszli do Jerycha, to ich ostrzegał Mojżesz przed tym i to słowo było przytaczane. Ale on tego pożądał, ten Achan. I my wiemy, że on to ukrył. I tu jest powiedziane, że to ten grzech spowoduje porażkę dla wszystkich. Spowoduje niepowodzenie. I po zdobyciu tego dużego miasta, jakim było Jerycho, a tego miasta Jerycha nie można było obejść, bo po przejściu przez Jordan to miasto ufortyfikowane stało w drodze. A potem, kiedy zdobyli już Jerycho, tak przy okazji mieli jeszcze zdobyć to miejsce, to miasteczko Aj, czy Aj, nieduże miasto. I nawet mówią, a po co tam wszyscy pójdą, takie małe miasto. I my czytamy, że taką straszną porażkę ponieśli i oni musieli uciekać. I tam zginęli ludzie. I tam jest napisane, że Mojżesz leżał na twarzy. Boże, co się stało? A jaką on odpowiedź usłyszał? Grzech jest wśród ludu Twego. I tu jest właśnie to, co jest napisane, aby się odwrócił Pan od gniewu popędliwości swojej, a uczynił z Tobą miłosierdzie. I my wiemy, że kiedy powiedział Pan do Mojżesza, że jest grzech wśród ludu, to on zaczął teraz szukać, kto ten grzech popełnił. I pokolenie po pokoleniu przechodził i gdy doszli do tego Achana, to okazało się, co on zrobił. I my wiemy, że go wyprowadzili na Dolinę Achor, jego i całą jego rodzinę. Wszystko, co miał, jego ukamionowali. I tam nie czytamy, żeby ktokolwiek założył żałobę, no tak się stało z tym Achanem. Zgodnie z tym, co tu jest powiedziane. I tu widzimy, że my jako lud Boży, dzieci Boże, lud ten nowotestamentowy Izrael, który uwierzył w Jezusa, który jest naszym Panem, Mesjaszem, że my mamy przestrzegać tych praw, bo te prawa nic nie straciły na swojej aktualności. I już czytałem to miejsce, że lud mój ginie dla braku poznania. Żebyśmy my nie byli tymi, którzy giną dla braku poznania, my to czytamy. Jest jeszcze wiele innych miejsc. Ja już przeczytałem, tylko powtórzę jeszcze raz, Ozeasz 4, 6 i 12. Lud mój ginie dla braku poznania. My mamy czytać, studiować Słowo Boże. I chciałbym powiedzieć, że my mamy być nauczani z tego, co Słowo Boże nam pisze. I tylko to taka mała dygresja. Ja już zmiankowałem tu 53 rozdział Księgi Izajasza. Rabini w okresie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi i wcześniej, kiedy naród izraelski był, Palestyna była pod panowaniem Rzymian, po powrocie z niewoli babilońskiej było wprowadzone nauczanie zakonu mojżeszowego. Oni się wiele rzeczy uczyli i każdy chłopak żydowski musiał chodzić do tej szkoły rabinistycznej, musiał się uczyć. Ale oni nie uczyli na przykład tego 53 rozdziału Księgi Izajasza. Dlaczego? Dlatego dlatego, że oni nie oczekiwali takiego Mesjasza, jak jest opisany, który cierpiał i tak dalej. Oni oczekiwali takiego Mesjasza jak Dawid, który by zjednoczył królestwo, podbił, pokonał nieprzyjaciół. Oni takiego oczekiwali i dlatego, żeby takiego oczekiwali, oni nie akceptowali tego, co tu jest w Słowie Boże napisane i dlatego nie przyjęli. Ale ci, którzy przyjęli, to my czytamy, Pan Jezus dał im tę moc. I dlatego jest tak ważne, że my mamy bezkompromisowo przyjmować to, co tutaj jest napisane. I chciałbym powiedzieć, że te nazwy, które tutaj występują, one może brzmią tak trochę, no, wywiadywanie się czegoś od umarłych. My wiemy, że jak nieboszczyk leży, no to jest nam jakoś tak, no nie jest nam tak, no, specjalnie przyjemnie, prawda? Nawet jeśli to był ktoś z naszych bliskich, ale on już jest po tamtej stronie, nie? Ale zwracanie się do tych umarłych. Chciałbym powiedzieć, na ilu cmentarzach są przy grobach takie ławeczki i tam się siada i tam się z nimi mówi. To jest straszna rzecz. To jest kontakt z umarłymi. I kiedyś na jednym obozie młodzieżowym ja miałem taką służbę duszpasterską. W pokoju siedziały, no była też żona pastora, bo tam było, przeważały dziewczyny w tym. I one przychodziły na rozmowę, na modlitwę. I przyszła taka panienka, ona zaproszona była przez wierzące koleżanki na ten obóz i przez koleżanki wierzące i ona się na tym obozie nawróciła. Oddała swoje życie Jezusowi, modlono się z Nim, ale ona była taka spięta, taka, była bardzo tak prawidłowo ubrana i tak dalej. Można było widać, że takim bojaźnią przyjechała na ten obóz. Była taka spięta. No i te koleżanki jej powiedziały, że wiesz, jak przeżyjesz się z Duchem Świętym, to wtedy już będziesz pełna radości. No i ona przyszła, żeby się z nią modlić o chrzest Duchem Świętym, nie? No, życzenie jak najbardziej godne zaakceptowania, ale no, zaczęliśmy się modlić, ale widzę, że tu jest taka przeszkoda. Ona miała taką spiętą twarz, ładna buzia, a no, coś takiego dziwnego. I ta siostra rozmawia z nim, ja się modliłem i potem zapytałem, co ty robisz? Jakie ty prowadzisz życie? I takich parę pytań. I ona opowiedziała, że niespełna pół roku wcześniej umarła jej mama. Pod względem materialnym była dobrze zaopatrzona, to było zresztą widać, mówi, ojciec się o nią troszczy, ale córka 17 lat i mama, to jest bardzo tego. I mówi, ksiądz powiedział, żebym chodziła na grób codziennie i mówiła do tej matki, a ona tam interweniuje w niebie za mną. No ja to robię. Ja to robiłam aż do przyjazdu na ten obóz. I kiedy ja przeczytałem jej to miejsce Słowa Bożego, że nie wolno się zwracać do umarłych, to była taka miła dziewczyna i pragnąca. Była w klasie maturalnej taka. I ona to zrozumiała. I chciałbym powiedzieć, że ona, ja jej mówiłem, to jest grzechem, obrzydliwością. Tyś to robiła z nieświadomości, bo to nawet ksiądz polecił. Ale chciałbym powiedzieć, ale to jest grzechem. Proś Pana o przebaczenie, żeby ci to przebaczył, nawet że to nieświadomie. I kiedyśmy się zaczęli modlić, chciałbym powiedzieć, a ona tak szczerze zaczęła prosić, Panie, ja nie wiedziałam, ja to tyle razy robiłam, Panie, ja nie wiedziałam, że to jest grzech, że to jest kontakt z umarłymi. I ona się tak dosyć prędko powołała na to miejsce Słowa Bożego i jak zaczęła przepraszać, korzyść się przed obliczem Bożym, to my patrzymy z tą siostrą, która była obok, taki błysk na jej twarzy, jak ona zaczęła Pana chwalić, wielbić w językach. Ta dziewczyna się zmieniła nie do poznania. Ja spotkałem ją potem parę miesięcy później na tym terenie, to pełna radości dziewczyna. Chciałem powiedzieć, ona nie wiedziała, ona była tak nauczana, ale nam tego robić nie wolno. I wszelkie modlitwy do świętych to są osoby, które umarły i nie wolno sobie zrobić jego obrazka i do tego się modlić. A my wiemy, ile tego jest w naszym narodzie i jak trudno zrozumieć, że to jest grzechem, a Słowo Boże nam tak bardzo wyraźnie o tym mówi. I dlatego ja o tym mówię. Ja nie wiem, ja myślę, że ja nie znam tu was wszystkich, czy wy dożyliście zbawienia. Nie chciałbym żadnego katolika, jeśli tu jest, obrazić, ale nie tak uczy Słowo Boże i dlatego tak mówię. Dlatego mówię to, co Słowo Boże mówi. To nie jest mój wymysł. Może tylko tak dla odprężenia opowiem, jak brat Ulącka kiedyś, on był przewodniczącym ruchu zielonoświątkowego na terenie Niemiec. Jego często tłumaczył, on też opowiadał różne historie. I kiedy jakoś było ten temat, on opowiadał o tym, jak na cmentarzu przychodzi taka pani i siada przy tym grobie swojej córeczki i zaczyna jej mówić, wiesz ty, i tak dalej, jakie my mamy problemy, remont mieszkania, brak pieniędzy, samochód się rozlatuje i tak to mówi, a grabarz, który się tam kręcił na cmentarzu, tak przykucnął za pomnikiem i mówi, ale z takim dużym zamówieniem to trzeba tam samej pójść, nie? To tak było, tak. Ja to brat Ulącka opowiadał, nie? Ale to podam jako fakt, że ludzie to praktykują i to na pozór jest, tak idę. Ja idę tam do mojego Władka, czy Jasia, czy jak ono tam, albo do tej mojej. Ludzie chodzą to. Chciałbym powiedzieć, ja nikogo nie osądzę, kto tam zaniesie i kwiatki na grób, ale chciałbym powiedzieć, jeśli tam przyjdzie, może u nas to jest mniej, ale na cmentarzach w centralnej Polsce i tak dalej, gdzie mam teściów, to tam wnet co trzeci grób to ma ławkę, gdzie tam i patrzy się i tam ludzie siedzą i mamroczą coś i tak dalej. Co oni praktykują? I teraz, jeśli taka osoba chce oddać swoje życie Jezusowi, a jest takim czymś obciążona, czy my tego nie musimy powiedzieć, powinniśmy wskazać na Boże Słowo. Dlatego, że lud mój ginie dla braku poznania, a to poznanie mamy w objawionym Bożym Słowie. A Duch Święty jest ten, który nam to rozjaśnia. My możemy jedną rzecz czytać, ja czytam już lata Biblię, a ciągle odkrywam coś nowego i ciągle się łapię na tym. No, naprawdę ja tego nie widziałem. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedno, że po 45 minutach umysł staje się trochę małochłonny i dlatego nie chciałbym was wszystkich przemęczać. I ja, to jest taki naprawdę trudny temat i chciałbym jeszcze raz wszystkim powiedzieć, że jeśli coś wypada tak bardzo drastycznie, przedstawione teraz przeze mnie, to jeśli mi ktoś powie, to tego nie ma w Słowie Bożym, to ja to skoryguję. Ale jak dotychczas, chyba jesteście wszyscy zgodni z tym, że to, co mówiłem, to jest potwierdzone w Słowie Bożym. Chciałbym teraz już przejść do takiego dalszego tematu, to zdobywanie wiadomości, a więc ujęte to jest w temacie wróżenia i zachowywanie stanu, ja bym to tak powiedział, profilaktyka, czyli praktykowanie zabobonów i osiąganie celu przez czarowanie, współdziałanie z mocami ciemności. Ja to tak sobie troszkę podzieliłem tylko po to, żeby to było łatwiej wyłożyć, ale chciałbym tu od razu powiedzieć, że tych rzeczy się nie da rozgraniczyć. Tych rzeczy się nie da rozgraniczyć. Ci wszyscy, którzy zajmują się tymi praktykami, spełniają jeden podstawowy czy zasadniczy warunek, czy w mniejszym, czy większym stopniu, czy bardziej, czy mniej świadomie, jednak wierzą temu, co robią. Czy mniej, czy więcej. Czy z żartów, czy dla zabicia czasu, czy z ciekawości, a nieraz i dlatego, że skoro to inni robią, żeby nam nie palcem nie pokazywali, to ja też to robię. Tak jakbym chciał powiedzieć grzesznie z uprzejmości, no bo inni, no żeby się nie wyróżniać. Chciałbym powiedzieć, że tu jest, w tym wszystkim jest jedno, mniej lub więcej wierzę. Tak? Chociaż się do tego nie przyznaję. I rozgraniczenie zdobywania wiadomości, praktyki czarowania czy praktykowanie zabobonów, to trudno jest tak fizycznie czy jakąś definicją oddzielić. Tylko taki przykład bym podał i chyba to wszyscy znają, jak ktoś coś mówi, żeby to się nic złego nie stało, zaglądam, odpukam w niemalowane drzewo. Jak wiele ludzi to robi. Chciałbym powiedzieć, że to jest straszny grzech. To jest straszny grzech. Taki przykład powiem, kiedy jechałem w pociągu z dwoma jeszcze braćmi. W Warszawie jechaliśmy do Cieszyna, to znaczy tym pośpiesznym. I wsiadł taki pan. Zawsze się znajdują tacy, co lubią o sobie mówić i tak dalej. I taki banalny temat zaczął opowiadać o pralce. Miał taką walizkę oblepioną różnymi tymi znaczkami hotelowymi, jakiś globtroter, no nie wiem. W każdym razie dużo mówił i mówił o swojej pralce, która tam ma 12 programów. No teraz to nie nic, ale za komuny dawniej to no, myśmy mieli takie skromniejsze pralki. I opowiada o tej swojej pralce, a taka pani naprzeciwko mówi, no wie pan co, ja mam polską pralkę, ale odpukać, ona mnie jeszcze nie zawiodła. No i tak się ogląda, no w tych pośpiesznych, w tym górniku, no to metal, plastik, szkło i tak derma, ale drzewa tam nie było i nie odpukała. No ten pan wysiadł w Piotrkowie, no a ta pani mówi do nas, no tam jest taka gazeta, czy można tą gazetę wziąć i tak dalej, bo tam są horoskopy, a ona to chciała przeczytać, nie? A akurat ze mną jechał brat jeden i ten mówi, to pani wierzy w horoskopy? A ona mówi, nie, ja nie, ale tak dla zabicia czasu, nie? A ja mówię, proszę pani nie tylko, że wierzył, ale pani to praktykuje. A ona się tak, ja? No ja mówię, tak, pani. Ja mówię, pani przed chwilą chciała odpukać w niemalowane drzewo, ale dlatego, że tu drzewa nie było, to pani nie odpukała. I pani jest posłuszna tym praktykom, które pani robi. Ona tak trochę jej się zrobiło dziwnie i mówi, wie pan co, ja to robię, bo wszyscy robią, a ja pracuję w centrali handlu zagranicznego, tam moi niemieccy koledzy to zawsze mówią tak, toj, ale nie wiem, co to znaczy. Ja mówię, nie wie pani, toj, to znaczy skrót od Teufel, a Teufel to jest diabeł. I pani trzykrotnie, nie dwa razy, nie cztery razy, ale trzykrotnie wzywa diabła. Ta pani w Sosnowcu wysiadała, ale ją zatkało ani słowa więcej. Chciałbym powiedzieć jedno, że to jest granica, to już jest działanie, to jest wywoływanie i my wiemy, że diabeł, on odpowie, ale swoją cenę on zażąda. I tutaj między praktykami uważa się powszechnie, że to pukanie, że to jest zabobon, praktykowanie zabobonu. I to należy nawet w dobrym tonie. Jak się nachylić, aha, tam od dołu niemalowane, prawda? I trzeba być posłuszny. I nie dwa, i nie cztery, ale tylko trzy razy. Chciałbym powiedzieć, to są rzeczy, co ludzie wiążą, a jak wiele ludzi to robi. Możemy się oglądać w towarzystwie, jak wiele ludzi to robi. Dlatego, że to większość tak robi. Kiedy z jedną siostrą się przyszła, żeby się modlić, ja pytam się, co się stało. Taka szczera, dobra dusza, naprawdę zacna niewiasta. Zmężenie wierzącym była na, na jakimś przyjęciu. No i mówili, że trzeba tym wahadełkiem sprawdzić, czy to nie zaszkodzi i tak dalej, to jedzenie. No ale wahadełka nikt nie miał i tam zaproponowali, tak jak to w telewizji, wyrwać włos z głowy i powiesić obrączkę i tak dalej. No i wszyscy to robili, ta siostra też. Ale przyszła do domu taki straszny niepokój, co się ze mną dzieje. Chciałbym powiedzieć, ona to zrobiła zupełnie tak, no bo to wszyscy zrobili. I to się ruszało. Chciałbym powiedzieć, to się rusza. To nie pozostaje tak. Ale co to działa? Jeśli my takie rzeczy robimy, dlatego ja chciałbym każdego przed tym ostrzec. I chciałbym powiedzieć, że człowiek przez wiarę w Boże Słowo dochodzi do najściślejszej społeczności z Bogiem. Zgadzamy się z tym wszystkim? Przez wiarę w Boże Słowo dochodzimy do najściślejszej społeczności z Bogiem. Natomiast przez grzechy czarowania, przez grzechy, które są obrzydliwością przed Bogiem, dochodzi do złączenia, do społeczności z Bożym przeciwnikiem, z diabłem. Zgadzamy się z tym? To jest taka, ja to nie mówię, że jestem od określenia jakichś definicji, ale każdy z nas rozumie na podstawie Bożego Słowa, jak my wierzymy w Bożą obecność, jak Boże Słowo do nas przemawia. I my przez Boże Słowo, przez słuchanie Bożego Słowa się wzmacnia nasza wiara. Ja powiem nie tylko przez słuchanie, ale i przez czytanie Bożego Słowa. Bo Boże Słowo ma moc, ale te praktyki mają też moc, tą negatywną. I jeśli my się do tego zwracamy, to my się dostajemy pod właśnie ten straszny wpływ. I to jest ta groźna rzecz, przed którą chcę każdego przestrzec. I chciałbym powiedzieć, że my możemy tego nie widzieć, ale to działa. Kiedyś Erich Thys, to jest taki ewangelista, który mówi w tym radiu Dobra Nowina, Gute Nachricht, on taki przykład podał, który tak sobie zapamiętałem. On tak mówi, jeśli ze ściany sterczą takie dwa przewody, gołe końcówki przewodów. Jeśli my się ich dotkniemy, my nic nie widzimy, to są tylko dwa przewody i dotkniemy się tego, to może nas, jak my to mówimy, kopnąć, porazić i może nas i zabić, tak? Ale my tego nie widzimy, tak? Ale to się może stać. I on tak mówi, i tak samo jest z tymi sprawami związanymi z okultyzmem. Jeśli my możemy temu nie wierzyć, ale za tym coś jest. I nikt z nas rozsądny nie chwyta gołych dwóch końcówek sterczących ze ściany, bierzemy tam przyrząd miarniczy i tak dalej, ale no są tacy jeszcze palce poślini, ale to jest wielkie ryzyko. Nie tak robią niektórzy elektrycy, którzy mówią, że są bardzo odporni. Nie, to ja tylko tak mówię, bo już też to widziałem. I to jest taki przykład, że czy wierzysz, czy nie wierzysz, to działanie występuje w mniejszym lub większym stopniu, ale występuje. I chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, że skutki tego nie zawsze są natychmiastowe. Mogą być jakiś czas później, ale te skutki, diabeł, przeciwnik, jak raz złapie coś na swoją hipotekę, to on się z tego tak prędko nie wycofa. To może tak trochę brzmi, ale chciałbym powiedzieć, diabeł wie, czego chce. I Pan wie, ale też i diabeł też wie. Także i on nie jest tym w otchłani, ale tak jakbyśmy czytali, jest tym, którzy są wysoko wokół nas. I chciałbym powiedzieć jedno, że nieświadomością my nie możemy się usprawiedliwiać. Nieświadomością. Każdy z nas ma dostęp do Bożego Słowa. Czy takie wyznanie, czy taki. Każdy z nas ma. I my żyjemy w czasie, gdzie nabycie Bożego Słowa nie jest problemem. I my mamy czytać. Tak jak lud Boży miał czytać co 7 lat. zakon, cały pięcioksiąg, całą księgę Tora miał przeczytać. To było obowiązkiem, to chciałbym powiedzieć, że to dotyczy nas również. I my o tych zagadnieniach mówimy, to jest taki bardzo trudny temat. I ja chciałbym powiedzieć, że no ja wolę, jak mnie zaproszą na jakąś inną usługę niż na to, bo to nie jest łatwy temat. Ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że tak wielu ludzi z tego tytułu cierpi. I dopiero jak się dowie jeden i drugi o tym, to dopiero wtedy zaczyna szukać rozwiązania. Kiedyś byłem na takim zjeździe i ja jeżdżałem rokrocznie 2 czy 3 razy do roku do Bieszczad i tam się odbywają takie zjazdy. I były takie zjazdy, gdzie było nawet i 600, i 700 osób. No a jak jeszcze doda tych miejscowych, to ich było jeszcze więcej. Oni to obliczają według wydawanych obiadów. I kiedyś zostałem zobowiązany do przeprowadzenia wykładów na ten temat, z tym, że tam byli ci uczestnicy z całej Polski. To nie był jeden zbór, ale ze wszystkich możliwych stron. I kiedy ja zacząłem usługę na ten temat, to taki jeden brat, staruszek, on miał wtedy 89 lat, on mówi, cóż też ten Guńka mówi, takie rzeczy, żeby to wierzący robili. A po 3 dniach, bo to trwało 3 dni, po 3 dniach, gdy było takie wezwanie, jeśli ktoś z tym miał do czynienia, chciałby być w jakiś sposób uwolniony ze skutków tego wszystkiego, niech się zgłosi. Chciałbym powiedzieć, że było ponad 100 osób, na 600 osób. I ten sędziwy brat mówi, nie myślałem, myśmy się zespołami modlili 2 dni o tym i to włosy na głowie, dęba stają, jak słyszałem, jakie praktyki u nas w kraju są stosowane. I to byli młodzi ludzie, tam nie było żadnych starych ludzi, nie było, bo to był zjazd młodzieżowy. Nieświadomość. Dlatego Słowo Boże nas nie pozostawia niepoinformowanych. I teraz tak jak już powiedziałem o tej umownej, ten umowny podział, zdobywanie wiadomości, ujmiemy w temacie wróżenia. Ja oczywiście nie jestem w stanie wymienić całego indeksu wszystkich możliwych sposobów wróżenia. To jest niemożliwe, ani na tym wykładzie, ani choćbyśmy jeszcze cały dzień o tym mówili, bo to zależy bardzo dużo od środowiska, od kultury, od tego, jak na jakim terenie się to odbywa. Inaczej jest u nas w Polsce, inaczej na Zachodzie, inaczej jest w Afryce. Te ludy mają różne takie pozostałości, więc trudno to wymienić wszystko. Ale ja chciałbym takich parę podstawowych mówić, żeby dać takie troszeczkę rozeznanie, jak się to odbywa. I od razu mówię, że to nie jest jakiś kompletny indeks, ale są najróżniejsze inne sposoby. No, ale ja chciałbym taki parę podstawowych u nas stosowanych wymienić. Więc wykładanie kart i wróżenie z kart kabalistyka. To bardzo często ludzie robią, karty tarota i tak dalej. Na ten temat pochodzenia kart tarota to można by dużo mówić. Chciałbym powiedzieć, że tego nam robić nie wolno. I diabeł, przeciwnik, oferuje to i uważa się, że ludzie kulturalni powinni umieć grać w brydża i kłaść pasjanse i tak dalej. Mój dziadek, który był ewangelikiem, ale nie był nawróconym, jak synowie jego przynieśli do domu pierwszy raz karty, to było dużo grubo przed wojną i byli wykształceni. Dziadek był rzemieślnikiem, to te karty, te diabelskie książki wyrzucił, tak mówił, wyrzucił przez okno. Nie wolno było. A jak wiele ludzi się tym zajmuje. I tu muszę powiedzieć, że predyspozycje do tego mają bardziej do tych pasjansów i tak dalej, takie starsze, nobliwe panie, które to praktykują. To jest grzechem i obojętnie jakby my wiemy, że podstawowa talia kart 2 razy 52, 104, to jakbyśmy 104 z wykrzyknikiem, czyli 104 silni, a kto się uczy matematyki, to wie, jaki to, jaka to ilość kombinacji może być. I co to wszystko może przynieść? Chciałbym powiedzieć, że my, nam tego robić nie wolno. I tutaj jeszcze chciałbym o jednym niebezpieczeństwie powiedzieć. Jeśli ktoś coś wróży, i jest to takie, no ci wróżbici bardzo często to tak na dwoje się im spełnia, tak jak nasz Zaleski, który zawsze mówi o siódmej o pogodzie, nie, on tak, żeby się, to my mamy taką skłonność, to znaczy człowiek ma taką skłonność dopasować to do sytuacji, żeby szukać powiązania, a to jest następny krok, no to spróbuję jeszcze raz. Chciałbym powiedzieć, że taki bardzo, bardzo sposób niewinny, praktykowany wśród dzieci i wśród dorosłych, to jest odlewanie wosków w Andrzejki i tak dalej. W zależności jak się ten wosk tam na tej rozlanej, na tej wodzie, czy na czym to, czy na szkle, jak się to jaki to kształt przyjmie, z tego się wróży. To się nazywa inaczej plumbomancja. Plumbum to jest ołów, bo kiedyś się odlewało z ołowiu, no ale ołów pryska, to jest niebezpieczne, więc żeby to uprościć i przybliżyć, to się właśnie stosuje ten wosk, no pszczeli wosk. Kiedyś w jednym zborze usługiwałem na ten temat i potem pastor tego zboru mi mówi po 2 tygodniach, wiesz, mówi, moja córka była w szkole, no chodziła wtedy do 2 klasy i pani mówi, no są Andrzejki i będzie herbatka, będzie ciasteczko i będziemy odlewać wosk. A to 2-letnia dziewczynka mówi, ale proszę pani, ja nie przyjdę, bo u nas był taki stary siwy wujek, a mówił, że to grzech. Ja nie przyjdę. Chciałbym powiedzieć, że na pozór drobna rzecz, ale to jest wróżenie, to jest zdobywanie wiadomości. I co również należy powiedzieć, że przy takich praktykach się zawsze znajduje jakiś ekspert, który to jest bardziej biegły w tym tłumaczeniu. Zawsze się znajdzie ktoś taki. To jest grzechem. Ja następne podrzucanie orzeł, reszka, iść, nie iść. Komu my to poddajemy? I to tak, ptyk, prawda, idzie, nie idzie. Bardzo rozpowszechnione. Czy to myślimy, że to jest coś złego? A to nie jest dobre. I następne ukształtowanie się osadu z kawy na dnie szklanki lub filiżanki. Już są takie formatu A4, takie kartki, tam jest tych takich kółek z tymi różnymi i na ten temat się też zaczyna. I nawet niektórzy się odwołują do tego kubka Józefa, który Józef kazał zapakować swoim braciom do worka z tego zboża, które kupili w Egipcie i tam jest, no, że i to się niektórzy do tego odwołują, że na tym można zobaczy. No u nas w narodzie się pije dużo kawy, prawda? Teraz zależy, czy to się, jak się to nazywa po turecku, z fusami, czy nie. Co się tam ułoży i już zaczynamy kombinować. Już się ludzie tym zaczynają interesować. Bardzo u nas popularne. Manipulacja talerzem z opisanym na obwodzie alfabetem i wskazówką. Nie wiem, czy to znacie. No niestety na takim właśnie młodzieżowym zjeździe, kiedy byłem, też sobie widziałem, to młodzież zrobiła, to świeczkę i biały talerz, alfabet dookoła, od A do Z, wskazówka, no, innym kolorem, z papieru położona, no i zaczyna się jeden z kartką i zaczyna się, ja nie chcę mówić jak to, co tam wszystko, w każdym razie ta wskazówka zaczyna się kręcić, chociaż nie ma szpilki, żeby była na osi, ale to się zaczyna kręcić. Zatrzymuje się tam obok, stoi ktoś i pisze te litery, z tego powstają wyrazy i całe zdania. Taką praktykę stosuje u nas młodzież. Ale chciałbym powiedzieć, że diabeł jest taki chytry, że wychodzi naprzeciw tam ten talerz i na talerzu tam te 32 litery polskie ułożyć, na obwodzie rozmieścić, to jest trochę pracy, ale są takie deseczki, ona ma 30 centymetrów długości, szerokości 8 centymetrów i tam jest u góry, jest od A do Z cały alfabet. Z drugiej strony jest instrukcja, jak się tego używa. Jest taki patyczek, jak no, wypolerowany jak do lody w kalipso, nie? Na to się kładzie i ten patyczek zaczyna chodzić. To się nazywa quibret albo quibord. W twoim czasie była nawet taka afera w Niemczech Zachodnich, bo nauczycielki, żeby dzieci w czasie dużej przerwy no, się czymś zajęły, to ich pokazywały, jak to zadziała, no i dzieci z tym manipulowały. To jest często stosowany prezent urodzinowy na Zachodzie. Chciałbym powiedzieć, że w takiej księgarni jednej w Katowicach to można nabyć też. I to się nazywa quibret albo quibord, nie? I to ma alfabet i to chciałbym powiedzieć, że to się przesuwa, to działanie, czyli działanie mocy ciemności jest. Ja chciałbym się powiedzieć teraz, obserwacja Słońca, Księżyca, zaćmienie jest związane z tym przepowiednie, nie? Gdybyśmy tylko wzięli książkę, trylogię Ognie i Mieczem, jakie tam zaraz na wstępie jest opis, co to wszystko, jak to niebo nad Ukrainą wyglądało i co to wszystko przyniosło. Do tego jesteśmy bardzo skłonni i są tacy eksperci z kształtów chmur i tak dalej, obserwują i z tego wróżą. Obserwacja błyskawic, kształtu chmur, teraz przepowiadanie przyszłości na podstawie śpiewu ptaków. Nie wiem, czy to wam jest znane. U nas na terenie cieszyńskim jest taki ptak. To jest sowa, która się nazywa kuwik. Ma bardzo nieprzyjemny głos. No, słowik śpiewa w nocy, a sowa też tylko w nocy. Nie. I jak ta sowa teraz gdzieś tam na płocie i odezwie się, aha, do trzech dni ktoś umrze. No i teraz się tak rozglądamy, kto by tak akurat był. No, nie, to może to śmiesznie wygląda, a jak często ja słyszałem, bo ten kuwik był, o wiadomo było, że umrze. Ludzie to przypisują, a co ten biedny ptak za to może? No, on ma taki głos i on się tak odzywa. No, my chodzimy w nocy słuchać słowika, bo słowik w dzień nie śpiewa, prawda? A akurat sowa. Ale to są takie sposoby i to jest akurat tu na naszym terenie. Jest taka następna praktyka, która się nazywa chiromancja, wróżenie z rąk, prawda? I to praktykują cyganki. Z braku czasu nie będę opowiadał, ale takie straszne przypadki znam, wyniki z tego wróżenia, że skończyło się samobójstwem. W każdym razie oni mówią, że na linii dłoni jest wszystko wypisane i jeszcze powołują się na Psalm 39, 6 wiersz. Ja to tylko przeczytam, ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest prawdą. Jest Psalm 39, 5 i 6 wiersz. Daj mi poznać, Panie, dokończenie moje i wymiar dni moich, jaki jest, abym wiedział, jak długo trwać będę. Otoś na dłoni wymierzył dni moje, a wiek mój jest jako nic przed Tobą. Zaprawdę szczerą marnością jest wszelki człowiek, choć najdłużej żyjący. Otoś na dłoni wymierzył dni moje. Chciałbym powiedzieć, że bardzo często to cyganki robią. Daj rękę. Często to robią za pieniądze. Chciałbym powiedzieć, warujmy się tego. One są nieraz tak bardzo nachalne. I to szczególnie cyganki praktykują. To jest straszna rzecz. I kiedyś taka młoda dziewczyna, 17-letnia, wierzący rodzice sobie to dała zrobić, nie? No, a kiedy już miała lat po 50, znaliśmy się osobiście, ona zaczęła mówić, o, ta mi powiedziała, jak miałem 17 lat, że ja nie umrę śmiercią normalną. nie, ona sobie potem odebrała życie, nie? Chciałbym powiedzieć, diabeł to przypominał po tylu latach. Gdyby ona się zwierzyła i komuś, żeby szukała wyjścia i ona się na to powoływała, jakieś kłopoty rodzinne, no zawsze się coś zdarzy i ona tego nie mogła, tej presji wytrzymać i wtedy to się jej przypomniało. Ty nie umrzesz normalną śmiercią. Zabrała i to zrobiła. Fizjonomika, wróżenie z twarzy. Jaką ty masz twarz? I teraz z tego się wróży. To są tacy specjaliści. Następna taka praktyka, o której wypada powiedzieć, to jest onejromancja, a więc wróżenie ze snów. To się tak mądrze nazywa onejromancja, wróżenie ze snów. My wiemy, że Pan przemawia przez sny. I wiemy, że czy Faraon miał sny, Józef mu je wyłożył. Ale my wiemy, że Nabuchodonozor miał sen i Daniel mu wyłożył. I co w tych przypadkach dotyczących wykładania tych słów miało miejsce? Że sen, który daje sam Pan, żaden praktykarz, żaden mag, jakby on się nie nazywał, znawca snów, nie jest w stanie wytłumaczyć. Jeśli Pan przemówi przez sen, to jest zakryte dla tych wszystkich magów i tak dalej. Chciałbym to wyraźnie powiedzieć, bo my znamy Słowo Boże, gdzie jest napisane, że Pan przemówił przez sen do na przykład Faraona. I my wiemy, że to się sprawdziło, prawda? I Pan dał tak to poznanie Józefowi, że on nie mówił, Panie, poczekaj Pan, ja tam w senniku poszukam, co tam na ten temat pisze. Nie. On powiedział wyraźnie i Daniel również. Daniel prosił, modlił się Panie, żeby mógł to poznać, bo my wiemy, że w tym wypadku tego strasznego króla Nabuchodonozora, kiedy ci praktykarze nie są w stanie wymienić, no to ich trzeba pozabijać, bo są nieużyteczni, nie? I wtedy Daniel był. Ale to, co Bóg mówi, to Bóg mówi do mnie, czy do każdego z nas, może przemówić przez sen, ale tego mi żaden sennik egipski, czy jakby on się nie nazywał, nie jest w stanie wytłumaczyć. Chciałbym powiedzieć, że taką czołową onejromantką w Polsce jest pani Mickiewicz-Gawęcka i mieszka w Krakowie. Mickiewicz-Gawęcka mieszka w Krakowie. I kiedy ona udzielała wywiadu, ja akurat sobie ten wywiad wyciąłem z przekroju. Pytał, ona mówiła do dziennikarza, jak to jest dobre, jak to jest bardzo ważne, że kiedyś to było taką tradycją już, że jak dziewczyna wychodziła za mąż, to od babci dostawała ten sennik. Ja widziałem, taki sennik egipski, to on miał taki, no nie, miał taki bardzo podłużny, wąski kształt, nie? I ona te senniki opracowuje, koryguje i tak dalej. I tak bardzo to mówiła, jakie to jest potrzebne dla ludzi. I w końcu się pyta ten dziennikarz, proszę pani, ale skąd pani ma takie predyspozycje do opisywania, do tego? Przecież to trzeba mieć pewnej zdolności, a pani to tak w tym się lubuje, to... A ona mówi do tego dziennikarza, a czy panu moje nazwisko nic nie mówi? Mickiewicz-Gawęcka. I wtedy ona mówi, w moim domu i u mojej babci, u całej mojej rodziny te praktyki stukania, przesuwania, aportacja, te wszystkie praktyki, to były normalne w naszym domu. Ja w tym wyrosłam, ja w tej atmosferze wzrastałam. Ona się nie wstydziła, ona to mówiła. I chciałbym powiedzieć, że Mickiewicz był spirytystą. Jego żona Cecylia Szymanowska, jego syn. No. To są rzeczy, o których się tak nie mówi, nie? Ale niestety tak jest. to nie jest zbyt popularne i nie jestem żadnym polonistą, naukowcem. A chciałbym powiedzieć, kiedy miałem 14, no już w czasie wojny mój brat chciał, no nie chodziliśmy do szkoły, żeby się edukować i ja wziąłem Mickiewicza na przykład no poemat Lilię. Nie wiem, czy to znacie, ten poemat. Nie, zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, grzebiąc go w gaju na grzebie, na brzegu ruczaju, grzebie go głęboko i tak dalej. Taka motywacja. Ja jako chłopiec, no na chwileczkę, nie? Mord i ten sztylet jeszcze, no straszna rzecz. Chciałbym powiedzieć, jeśli weźmiemy na przykład Konrada Wallenroda albo Dziady, tam jest normalnie praktyka wywoływania duchów, które były praktykowane tam na wschodzie, skąd on był, tak? I kiedyś w Żywcu nawet, to już trochę lat temu, 6 chłopców zaczęło wywoływać duchy, bo są różne takie książki, jak to można robić i oni zaczęli, wzięli dziady i zaczęli to praktykować. Był taki raban w domu, że wtedy jeszcze milicja interweniowała. No chwileczkę, kto to pisał? Chciałbym powiedzieć, że spirytyści są ludźmi nadzwyczaj uzdolnionymi. Nadzwyczaj uzdolnionymi. Jest taki istotny taka, ten u Kawuloka taki dom, co on wybudował sam, on robił instrumenty, on fantastycznie składał kości. To był spirytysta, nie? No, więc ja to tylko tak mimochodem mówię, bo tu może nikt mi z was starszych nie powie, że ja młodzież odciąga od czytania pana Tadeusza i tak dalej, bo to są lektury obowiązkowe. Ale jeśli my zobaczymy motywację tego, no nie ma tego akurat w panu Tadeuszu, ale w dziadach szczególnie, albo Konrad Wallenrod, albo te inne, to ja chciałbym powiedzieć, no ale chwileczkę, kto jest autorem tego? Prawda? My z jednej strony go podziwiamy, tak? Ale z drugiej strony to są rzeczy, które my jako dzieci Boże, to my musimy zachować dystans. Może tyle na temat tych wykładania snów, może jednak teraz zrobimy przerwę.